Chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozważali 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Zanim przejdziemy do rozważania tego fragmentu, chciałbym powiedzieć, że jak Bóg pozwoli, za tydzień, w niedzielę, będziemy gościli u nas na nabożeństwie naszego przyjaciela z Bośni, Żelko Puje. On przyjedzie, aby w sobotę być w zborze w Bielsku i opowiadać o misji w tym jedynym w Europie muzułmańskim kraju, jaki prowadzi jego zbór. Później w niedzielę będzie u nas, jak Bóg pozwoli, na nabożeństwie i później po nabożeństwie jeszcze na dwóch sesjach, podobnie jak to było, gdy gościliśmy Janusza Cieplińskiego. A więc ci z nas, którzy gdzieś żyją tematem misji, czy może chcą wiedzieć, jak to wygląda dzisiaj w tym kraju, bardzo serdecznie was wszystkich zapraszam. Później odwieziemy Żelko do Warszawy, on tam będzie na konferencji, chyba Zoom, jeżeli dobrze pamiętam, poświęconej również kwestiom misyjnym. A więc serdecznie zapraszam. Chcę wam też powiedzieć, że w czwartek ostatnio sługiwaliśmy na kościele ulicznym. Tak zabrakło mi na ostatnim nabożeństwie ogłosić to i sobie uświadomiłem, że przeleciało nam. Więc wam powiem już po fakcie. Byliśmy razem na kościele ulicznym, tym razem troszeczkę też w innym składzie. Obfity program miał chór, zaśpiewał 5 pieśni w tematyce wielkanocnej. Tym razem zespół nie mógł nasz usługiwać, ponieważ szykują się do koncertu wielkanocnego dzisiejszego o godzinie 18 tutaj u nas w zborze. A więc dołożmy starań, aby przyjść, też zaprosić naszych znajomych, bo to jest naprawdę pełne radości przesłanie o odkupieniu w Jezusie Chrystusie, a więc serdecznie zapraszam. A więc usługiwaliśmy z chórem, z zespołem ze zboru zielonoświątkowego. To mi się bardzo spodobało, że tak teraz to działa, że kiedy nie możemy, potrafimy wymieniać się składami. I to jest naprawdę budujące, że nie tylko powiedzmy mamy poszczególne dni, kiedy usługujemy jako zbory, ale kiedy jest potrzeba, wspieramy się również jako zbory. A więc śpiewał chór, były świadectwa, wydawaliśmy zupę bardzo smaczną. Jadłem swoją porcję razem z Pawłem, którego mogłem poznać i którego świadectwo bardzo mnie poruszyło. Historia właściwie bardzo mnie poruszyła i cały czas o niej myślę i modlę się o to, by to nie była kolejna historia, którą mogłem słyszeć, bardzo poruszająca, o zniszczonym życiu. I opowiadał mi to człowiek, który jest bezdomny, jest alkoholikiem, ale kiedy rozmawiał ze mną, kiedy patrzyłem w jego oczy, to po prostu widziałem, że nawet nie stara się, by kłamać, po prostu mówi, jak jest i bardzo mnie to poruszyło. Pojawiło się pytanie, co możemy zrobić dla takich ludzi, bo kościół uliczny to jest początek, ale ci ludzie potrzebują pomocy. A więc bardzo się cieszę, że mogliśmy usługiwać wspólnie i że wierzę, że Bóg błogosławił tę usługę. A więc nie wiem, kiedy kolejny raz, bo na razie grafik nam się skończył, ale 8 czerwca, tak? Okej, 8 czerwca będziemy mieli kolejną usługę na kościele ulicznym. Bardzo serdecznie zapraszam. Otwórzmy pierwszy list świętego Pawła do Koryntian. To jest długi rozdział. Mam nadzieję, że przejdziemy przez ten rozdział dosyć sprawnie. Nie wyczerpiemy całego tematu, ale chciałbym, abyśmy spojrzeli na to, co jest głównym przesłaniem tego rozdziału, bo wydaje mi się, że coś nam umyka lub coś może nam umknąć. Wczorajsze wydarzenia, z jednej strony piękny jubileusz diamentowe Gody, z drugiej strony życie, które skończyło się dokładnie w połowie, można powiedzieć, życia jubilata dostojnego. Kasia odeszła w wieku 44 lat i gdzieś to wszystko sprawia, że ten temat uważam jest, poza tym, że jesteśmy zaraz po Wielkim Tygodniu, jest naprawdę ważne, byśmy spojrzeli do pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, rozdziału 15. To jest taki rozdział, który wydaje mi się, że wielu chrześcijan traktuje trochę jak genealogię w Księdze Sędziów. Takie zawiłości są w tym rozdziale, że w pewnym momencie już nie wiadomo, o co Pawłowi chodzi, chociaż tak naprawdę jest to bardzo czytelny rozdział, który odnosi się do poważnego problemu, jaki był w zborze w Koryncie i miał wpływ coraz większy na ich wiarę. Przeczytajmy więc pierwszych osiem wersetów, tytuł kazania, oto tajemnicę wam objawiam. Oczywiście są to słowa Pawła i to jest tajemnica, która jest zarazem obietnicą i powinna leżeć u źródła chrześcijańskiej nadziei, powodując, że twoja twarz się uśmiecha. Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany, że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem więcej niż 500 braciom naraz, których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom. W końcu po wszystkim ukazał się mnie jako poronionemu płodowi. Panie Jezu, bardzo Cię proszę, byś przybliżył nam ten rozdział, byś przez te słowa zaszczepił w nas nadzieję, dodał nam tej nadziei, uczynił ją wyraźną. Panie, abyśmy byli w stanie przenieść akcent w naszym życiu na właściwe miejsce, abyśmy zyskali Twoją perspektywę, tą, którą żyje dzisiaj niebo, to, do czego zmierza cała historia. W imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się. Amen. A więc apostoł Paweł głosił Ewangelię taką, jak i inni apostołowie. I to jest ciekawe, że właściwie gdybyśmy wzięli to przesłanie Pawła, to byśmy się zdziwili, że ono jest praktycznie takie samo jak Piotra, jak innych apostołów, jak Jakuba, brata pańskiego. I to przesłanie opierało się na trzech głównych filarach. Po pierwsze, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany. Po drugie, że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. I po trzecie, że ukazał się tylu ludziom po swoim zmartwychwstaniu, że w przypadku rozprawy sądowej i dowodzenia tego, czy to miało miejsce, czy nie, była to najlepiej udowodniony fakt historyczny. Tylu świadków, którzy byli w stanie zaświadczyć, widziałem zmartwychwstałego Jezusa i byli w stanie świadczyć o tym pomimo sankcji, które na nich z tego tytułu będą ciążyły, a więc wyłączenie z synagogi, a więc również w pewnych okolicznościach męczeńska śmierć w obliczu prześladowań, kiedy było trzeba wyznać kogo innego Panem niż Jezusa Chrystusa, temu, któremu całe cesarstwo oddawało cześć, a więc cesarzowi. Oni byli gotowi składać to świadectwo. Jezus Chrystus zmartwychwstał. A więc najlepiej udowodniona sprawa w historii, być może w historii ludzkości. Czytajmy dalej. Apostoł Paweł mówi, ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów, nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy? I tak uwierzyliście. Apostoł Paweł, kiedy usłyszał Ewangelię, stał się innym człowiekiem. I śmiało należy powiedzieć to, co mówił przed chwilą brat Witold, że to wpłynęło na jego zaangażowanie w konkretnej sferze. A więc mówiąc wprost, on powiedział, od tamtej pory daleko więcej pracowałem niż inni, wszakże nie ja, łaska Boża, która jest we mnie. A więc on zaangażował się w Boże dzieło, ale widział, że ono ma sens dlatego, że Bóg współdziała z nim, przyznaje się do tego, co on robi i potwierdza to, co on robi znakami i cudami. Ale mówi bardzo ważną rzecz. Czy więc ja, czy oni to samo opowiadamy i tak uwierzyliście? Wiecie, Ewangelia nie potrzebuje upiększania. Nie potrzebuje dodawania jej dramaturgii. Nie potrzebuje dodawania do niej żartów ani anegdot. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Opowiadanie jej i słuchanie z otwartym sercem powoduje, że człowiek zaczyna wierzyć. My powinniśmy opowiadać sobie Ewangelię. Tak jak słuchamy, wiecie, wiadomości każdego dnia i można by tak skakać z kanału na kanał, z jednych wiadomości na drugie i słuchamy, co nam świat mówi i co się dzieje, nasze serce napełnia lęk. Toż to wszędzie wojna. Zrzucają coraz większe bomby. Już nikomu nie można wierzyć. Ale chrześcijanie powinni karmić się Ewangelią, ponieważ ona z kolei powoduje stabilizację w ich życiu, świadomość tego, co teraz, co później, nie powiększające się rozczarowanie, ale ugruntowanie w Chrystusie i świadome zdążanie do celu. A więc Paweł, Piotr, Jakub, Jan, pozostali apostołowie, oni powtarzali tę samą historię, tę samą Ewangelię o tym, że Chrystus umarł według pism, został pogrzebany, że zmartwychwstał według pism dnia trzeciego zgodnie z pismem i po trzecie, że ukazał się, widziałem go. I Paweł również był człowiekiem, który powiedział, ja również spotkałem zmartwychwstałego Chrystusa. Ja również spotkałem zmartwychwstałego Chrystusa. Czytamy dalej. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem, pierwocinami tych, którzy zasnęli. Wiecie, jaki był problem koryńskiego zboru? Największy? Wcale nie te charyzmaty. Tam panowało zamieszanie, ale to dlatego, że po prostu stracili cel, ponieważ charyzmaty same w sobie nie są problemem. Natomiast poważny problem, o którym Paweł pisze po rozdziale 12, 13 i 14, a więc po rozdziałach dotyczących wzajemnego usługiwania sobie, jest coś, co powodowało erozję tego zboru naprawdę od wewnątrz. A to było przekonanie, że zmartwychwstanie się wcale nie dokonało. Że zmartwychwstanie nie jest prawdą. Że ono nie miało miejsca. I byli ludzie w zborze, którzy w to wierzyli, którzy to głosili, a inni to słuchali i nic z tym nie robili, akceptowali, w porządku, masz taki pogląd na Ewangelię, bardzo proszę, wierz sobie jak chcesz, prawda? Ale to miało zły wpływ na zbór i powodowało to, że wierzący żyli w coraz większym zamieszaniu, ale też tak naprawdę byli okradani z nadziei. I tutaj chciałbym na chwilę się zatrzymać. Wiecie, to nie może być tak, że każdy sobie rzepkę skrobie. Każdy sobie teologiem, każdy sobie biblistą. Co mi wpadnie na język, to sobie powiem. Albo wiecie, co mi przyjdzie na myśl, to będę to mówił. Bierzemy Pismo Święte w ręce. Czytamy Pismo Święte. Bierzemy Pismo Święte od początku do końca. I staramy się patrzeć na to, jaki jest pełny obraz na dany temat. Są takie prawdy biblijne, których podważenie i zanegowanie czyni naszą wiarę bezsensowną. A prosty przykład. Co trzeba zrobić, żeby człowiekowi nie chciało się otwierać Biblii i czytać pierwszych stron Biblii? Wystarczy poddać wątpliwość, że Bóg stworzył świat i możemy Biblię wywalić do śmietnika. I taka jest prawda. Jest to pogląd, który dzisiaj obowiązuje w edukacji i mówimy tutaj o ewolucji, dziele przypadków, w które absolutnie Bóg nie mógł być zaangażowany, bo Boga nie ma. Ale było to wyłącznie dziełem przypadku. Są takie prawdy. I widać wyraźnie, że diabeł atakuje w pewne fundamentalne prawdy. Kościół zmagał się z prawdą o tym, że Jezus nie przyszedł w ciele, że nie umarł naprawdę, bo nie był człowiekiem. I również musiał się z tą prawdą zmierzyć, w sensie z tym kłamstwem zmierzyć i powiedzieć, że nie, Chrystus przyszedł w ciele. Ale tutaj jest inna prawda atakowana i to jest prawda o zmartwychwstaniu. I zobaczcie, czym skutkuje odrzucenie zmartwychwstania lub zanegowanie. Chrystus nie został wzbudzony, całe to chrześcijańskie gadanie jest po próżnicy, apostołowie są kłamcami, cała chrześcijańska wiara jest daremna, chrześcijanie żyją nadal w swoich grzechach, ci, którzy zmarli w tej wierze, dokonali najgorszego możliwego wyboru, bo umarli w swoich grzechach, są potępieni, już nie ma dla nich wyjścia z tej całej sytuacji, a więc dokonali niewłaściwego wyboru. Paweł mówi, daremna wasza wiara. Rozejdźmy się. Wracajmy do domów, jak nie ma zmartwychwstania. A więc Paweł mówi, zmartwychwstanie jest bardzo ważne. Jest kluczowe. I sprawia, że jest w ogóle sens tego, co my tutaj robimy. Następnie Paweł mówi bardzo ważną rzecz. I ona mnie dotyka, to ją wyrzuciłem. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. I teraz posłuchajcie, co jest napisane. To nie jest napisane, że jeśli w tym życiu nie wierzymy w Chrystusa, tylko tu jest powiedziane, że jeśli w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie i tylko w sprawach dotyczących tego życia, to jesteśmy najbardziej pożałowania godnymi ludźmi. On tu nie mówi o ludziach niewierzących. On mówi o ludziach wierzących, którzy nie mają właściwej perspektywy. On mówi o ludziach, którzy swoją wiarę sprowadzają do tego, że Bóg jest im potrzebny tu i teraz, w dzisiejszym dniu, w moich problemach, które mam, z pracą, z wydatkami, z długami, z problemami, ze swoim charakterem, ze swoją osobowością, tu i teraz. A nie mają nadziei w Chrystusie odnośnie tego, co dopiero przyjdzie. I Paweł mówi, jeżeli taka jest moja wiara, to jestem najbardziej ze wszystkich ludzi pożałowania godzin. I tu chciałbym zadać ci pytanie. Sobie dzisiaj postawiłem z rana. Czy ja naprawdę pokładam nadzieję w Jezusie, jeżeli chodzi o Jego powrót i o to, co wtedy? No bo słuchajcie, przyznajcie, tyle jest spraw związanych z życiem codziennym, że co ja będę myślał o wieczności? Obym ja tam doszedł. Tu jest problem. Moje dziecko się nie chce uczyć. No, żeby było jasne, ostatnio powiedziałem wam, że Hania nie dociąga na dźwięku i dostałem potem w domu, że jak ja mogłem tak powiedzieć, no, że ona fałszuje jak gra. No właśnie, i to w sumie nie przemyślałem tego. A więc tutaj podaję zupełnie tylko teoretyczną sytuację. Moja żona mnie nie rozumie, to też oczywiście, prawda? I tu, prawda, moja wiara sprowadzona, bracie, co ja będę myślał tam? Jeżeli tak jest, że sprowadzamy naszą wiarę do rozwiązywania problemów dzisiejszych, tu i teraz, to Paweł mówi, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. O jacie. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. I Paweł mówi, to jest celem, że Jezus jest pierwszy pośród wszystkich wierzących. I w tym mamy pokładać nadzieję. I kiedy wczoraj byliśmy w Mońkach, trumna była zamknięta, stało zdjęcie i można było po prostu, wiecie, zastanawiać się, 44 lata dziewczyna. Słuchajcie, czemu my się tak trzymamy życia? No bo jest w nas zasada, prawda? Zasada życia. To jest normalne, że po prostu życie jest darem, chcemy je dobrze przeżyć, ale słuchajcie, czy my pokładamy nadzieję w Jezusie, że został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli, jest pierwocinami? Patrząc na Jezusa możemy widzieć Kasię. Patrząc na Jezusa zmartwychwstałego możemy widzieć naszych bliskich, którzy zasnęli w Chrystusie. Patrząc na Jezusa zmartwychwstałego, możemy widzieć siebie w docelowym wydaniu. W docelowym wydaniu. Czytamy dalej. Poproszę slajd. Dziękuję. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus, a potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Słuchajcie, człowiek spowodował problem i człowiek musiał go rozwiązać. Bóg chciał, żebyśmy to załatwili tutaj na tym podwórku. Adam wniósł grzech, a Syn Boży przyjmując ciało, stając się człowiekiem, ten proces odwraca. I to jest przedmiotem chrześcijańskiej nadziei. To jest przedmiotem i powinno być przedmiotem naszej wiary. Jaki jest Boży porządek, po którym nastanie koniec? Czyli co? Co koniec? No, że Bóg zamieszka pośród swego ludu, bo nie będzie już niczego, co będzie uniemożliwiało ten stan, bo wszystko zostanie, co przeszkadza, usunięte. Wszelki mur, zasłona już została rozdarta, ale grzech, który to uniemożliwia, wszelki wróg, który walczy przeciwko Bogu i nam, to wszystko zostanie zgładzone. I koniec nie oznacza czarnego ekranu. Koniec oznacza to, co Bóg chciał. Ciebie i mnie, z Nim na zawsze, bez żadnych przeszkód i uwaga, nie w tym ciele. To ciało nigdy nie było celem. Jeszcze nie wiemy. Patrząc na Jezusa, rozmawiając z Nim, dotykając Go, obserwując, co może, mogliśmy zobaczyć, jaki był cel. Jezus jest już w tym ciele. I jak patrzysz na swoje starzejące się ciało, to nie powinieneś mówić, Jaciek, ja się starzeję. Tylko posłuchaj, zbliża się dzień, kiedy zostanie to z ciebie zewleczone. I zbliża się dzień, kiedy zostaniesz przyobleczony. I to, co Bóg dla nas zaplanował, to jest piękne. To jest celem. I to przyjdzie wraz z dniem, kiedy Chrystus powróci. I to jest ważne powiedzieć dzisiaj, Jezus po to również cierpiał, abyś stał się człowiekiem, który doświadczy tej przemiany. A więc, zamieszkanie Boga wśród swego ludu, Jego panowanie w świecie bez naszych wrogów, a zanim do tego dojdzie, musi panować Chrystus, Jego panowanie obejmuje zmartwychwstanie Jego i nasze, zniszczenie wszelkiej zwierzchności, władzy, mocy przeciwstawiającej się Bogu, zniszczenie śmierci. Wtedy Chrystus będzie mógł przekazać całą władzę Ojcu, koniec wojny i w końcu to, co jest w ostatnim rozdziale Księgi Objawienia, Jego miasto wstępujące z góry do nas i my z Nim na zawsze w docelowym wydaniu, nie w wersji beta. W tym planie zmartwychwstania wierzących, wszystko wprawia w ruch. Dzień, kiedy Chrystus podnosi z grobu tych, którzy umarli w Chrystusie. Jest to dzień, kiedy Jezus objawia się jako Pan zmartwychwstania, gdy podnosi do życia tych, którzy zasnęli z wiarą, że On to uczyni. To, co zrobił z Łazarzem, to, co zrobił z córką Jaira, to, co zrobił z młodzieńcem z Nain. Tak mówiąc obrazowo, to będzie źle, jak powiemy, że testował, ale pokazywał nam, zobaczcie, tak kiedyś was podniosę, tak kiedyś was podniosę do życia, bo ja jestem Syn Boży w mocy przez zmartwychwstanie. To jest największa moc, którą dysponuje nasz Pan, Rzymian 1,4, w mocy przez zmartwychwstanie. I to Go uwielbia, kiedy podniesie nas. I zostaniemy znalezieni takim, jakim On jest. I wtedy się okaże, jacy jesteśmy. Pokładasz w tym nadzieję? Im bardziej zagłębiałem się w ten rozdział, tym bardziej po prostu rozumiałem, że moja wiara jest raczej tu i teraz. Mamy tyle problemów, trzeba je rozwiązywać. Co? Może później. 29. Nie działa mi pilot. Mogę prosić o slajd kolejny. Jest, dobrze jest teraz. 29. Cóż wtedy uczynią ci, którzy dają się chrzcić za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, po cóż się dają chrzcić za nich? Po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Tak ja codziennie umieram, bracia. Jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jeśli na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek? Jeśli umarli nie bywają zbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga. Dla zawstydzenia waszego to mówię. Pozwól, że spytam cię, co dzisiaj robisz ze względu na przyszłość? Bo Paweł, mając tę nadzieję przed oczami, on powiedział, ja codziennie się narażam. Codziennie moje życie wisi na włosku właśnie ze względu na ten dzień. Prawda o zmartwychwstaniu spowodowała, że Paweł mówi, ja chcę się zaangażować w ten plan. I zaangażował całego siebie. W głoszenie Ewangelii powtarzał to, co inni apostołowie, Ewangelię, którą Kościół przyjął od Jezusa Chrystusa, sformułował i głosił tę Ewangelię, opowiadał o niej, sam będąc świadkiem zmartwychwstania Jezusa, który mu się objawił na drodze do Damaszku. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, Paweł mówi, bez sensu była ta każda męczeńska śmierć naszych braci i sióstr. Po cóż oni to zrobili? Jeżeli nie ma zmartwychwstania, mówi Paweł, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Przynajmniej weźmy coś z życia. Wiecie, czasami zastanawiam się, w jaki sposób chrześcijanie tłumaczą swoją bierność w działaniu na rzecz Królestwa Niebios. Jak sobie to tłumaczą? Bo ja takich tłumaczeń nie przyjmuję, ale zastanawiam się, jak oni sobie to tłumaczą. Tu znajdujemy odpowiedź. Co by człowiek nie mówił, odpowiedź jest jedna. Brak wiary w zmartwychwstanie. leży u źródła braku zaangażowania w sprawy królestwa. To jest dogłębny jeden powód. Zasadniczy, źródło. Nie wierzymy w zmartwychwstanie. Nie myślimy o tym, że to jest cel. Koncentrujemy naszą wiarę na tu i teraz, na rozwiązywaniu problemów, stawianiu im czoła, jak zwiększyć oglądalność naszej strony, jak sprawić, żeby, prawda, nabożeństwa były fajniejsze, to i tamto. To wszystko jest bardzo ważne. Pytanie jest tylko, co jest celem? Ponieważ nie wierzysz w zmartwychwstanie, i tu też brat Witold o tym mówił dzisiaj, to twoje serce jest gdzie indziej. Nie żyjesz tą prawdą, nie rozmyślasz o niej, nie karmisz się nią, nie opowiadasz jej, bo co to, wiecie, ośmieszyć się? Tak, masz wiarę w Chrystusa, ale wiarę, która odnosi się do tego doczesnego życia. I posłuchaj, co mówi Paweł, to nie ja mówię. Jesteś najbardziej ze wszystkich ludzi pożałowania godzin. Paweł ostrzega nas, że złe rozmowy psują dobre obyczaje, czyli mówi wprost, unikaj ludzi, którzy tak właśnie gadają sobie, jakie tam zmartwychwstanie, ty, jakie tam zaangażowanie. Paweł mówi, nie grzeszcie, nie pozwalajcie takiej Ewangelii wisieć w powietrzu w zborze, opamiętajcie się. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga, dla zawstydzenia waszego to mówię. Dalej czytamy, poproszę slajd. Coś chyba nacisnąłem, po prostu dlatego nie chcę przeskakiwać. Ale powie ktoś, jak bywają wzbudzeni umarli, w jakim ciele przychodzą? Niemądry. To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, może jakimś innym, ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. Są ciała niebieskie i ciała ziemskie, inny blask niebieskich, inny ziemskich, inny blask słońca, inny blask księżyca. Inny blask gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Poproszę slajd. Idziesz sobie ulicą, albo najlepiej parkiem. O, i na ziemi leżą sobie małe żołędzie. Mówisz, wow, jakie to piękne. Podnosisz z ziemi, jak dasz radę się schylić i myślisz sobie, to jest piękne. Wiecie, przyrodnik to zaraz, patrząc na żołędzia, zrobi coś takiego. A człowiek, który jest nieświadom, weźmie żołędź zadowolony, że znalazł, poszedł. Żołądź nie jest wcale tym, co ma być. Żołądź mówi o czym? O tym dębie, który jest nad tobą. I to, co chce nam powiedzieć Paweł, to jest to, że to, co my dzisiaj przeżywamy, to jest taki żołądź. Jesteśmy żołędziem. Ale nadzieja chrześcijańska mówi o tym dębie. O to tu chodzi. I dlatego właśnie nie mamy być tu i teraz tylko, chociaż z tymi wszystkimi sprawami trzeba się zmierzyć, ale po to warto żyć. Jeżeli zamierzasz zostać żołędziem, to wiesz, co masz robić. Ale jeżeli chcesz być dębem, to Paweł też mówi bardzo wyraźnie, co mamy zrobić. To, co jest dzisiaj, nie jest końcem. Nasze nowe narodzenie to już nie jest zwieńczenie. Twój chrzest nie był zwieńczeniem. To początek. To stan przejściowy. To, co się nazywa pomiędzy. Bez tego nie może być tego, co będzie finalnie. Poproszę slajd. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, jest także duchowe. Tak też napisano, pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski, drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też będziemy nosili obraz niebieskiego człowieka. Paweł chce powiedzieć, że jako odrodzeni z nasienia nieskazitelnego przez Słowo Boże jesteśmy zarodkiem tego, kim staniemy się w dniu zmartwychwstania umarłych. A będziemy podobni do Niego, do naszego Pana, gdyż jaki On jest, tacy i my będziemy. Bo jesteśmy poczęci z Bożego nasienia. I dlatego nosimy w sobie już początek niebieskiego życia, odrodzonego ducha. Ale to nie jest wszystko, czego dotyczy odkupienie. Bo Chrystus umarł dla odkupienia całej naszej istoty. Jaka jest, powiedzcie, istota Boga? Natura Boga jaka jest? Duchowa, prawda? Bóg jest duchem. A co jest naturą człowieka? Duch, dusza i ciało. Nie ma człowieka bez ciała. Człowiek to ciało, dusza i duch. To jest natura ludzka. Jezus umarł, by odkupić wszystko. Ducha, który już jest odkupiony, ale również duszę i ciało, które odkupienia jeszcze nadal wymagają. To stanie się w dniu, kiedy Chrystus powróci. Dla większości nie ma innej drogi ku doświadczeniu mocy zmartwychwstania, jak droga, którą pokonał Jezus przez grób. Jak droga, którą pokonała Kasia wczoraj. Ale nawet to, kim jest teraz, nie jest docelowe. Kościół wierzył w zmartwychwstanie umarłych i odkupienie całej ludzkiej natury. To jest niezwykłe. To mnie naprawdę porusza. Poproszę dalej. Już zbliżamy się do końca rozdziału. Powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy. Wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni, albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. Jaka jest treść tajemnicy? W dniu, kiedy Chrystus wzbudzi umarłych, kiedy żyjący wierzący zostaną przemienieni, to, co skażone, przeobleczy się w to, co nieskażone, bo tak musi się stać, to mówi Bóg i mówi Pismo Święte. I to, co śmiertelne, przeobleczy się w nieśmiertelność. Musi się tak stać. Dwa słowa, dwa razy Paweł to powtarza. Musi, musi. Przemiana jest zwieńczeniem nowego narodzenia. To jest zwieńczenie. Gdyż to ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Jedyną drogą do dokonania się odkupienia całej natury ludzkiej jest przemienienie. Póki Chrystus nie powrócił, nasza śmierć, a potem powstanie z martwych, albo jeżeli zastanie nas w tym dniu żywymi, przemienienie. Odrodzony duch jest jak żołędź dębu. Weź sobie na pamiątkę do kieszeni, bo to nie jest docelowe. Masz być dębem. I to jest właśnie w Bożym planie. I taka jest różnica pomiędzy tym, co teraz, a tym, co ostatecznie. Wtedy odkupienie dokonane na krzyżu przez Jezusa dokona się w całej pełni. Dotknie całej natury ludzkiej, nie tylko ducha, lecz również duszy i ciała. To jest nasz cel, to jest przedmiot naszej nadziei. Tego dnia przestanie to być naszą nadzieją, a stanie się rzeczywistością. I poproszę ostatnie wersety tego rozdziału. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone, i co śmiertelne przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Rządłem śmierci jest grzech, mocą grzechu jest zakon, ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Paweł cytuje dwa proroctwa. Według niego jeszcze się nie wypełniły. Izajasz 25, 8, Ozeasz 13, 14. Przeczytam te proroctwa. Izajasz: wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki, zetrze łzę z każdego oblicza, usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. I będą mówić w owym dniu: oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. To Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy, radujmy się z Jego zbawienia. Oraz Ozeasz 13, 14. Mamże ich wyzwolić z krainy umarłych, od śmierci ich wykupić? O śmierci, gdzie są Twoje plagi, o piekło, gdzie jest Twoja zaraza? Paweł używa słowa żądło. Co może mieć na myśli? Dwie rzeczy. Bibliści nie do końca wiedzą. Jedna to może być oścień jako narzędzie do poganiania zwierząt, żeby ruszył się zwierz, trzeba było go potraktować odpowiednią rzeczą. Była piekąca, niefajna, więc zwierzę szło. Po drugie, oścień to może być jad lub żądło jadowitych zwierząt. To, co jest darem od Boga dla nas na dziś, to zastępcza śmierć Jezusa na krzyżu i dzięki temu śmierć już nie ma całej władzy nad nami. Dzięki temu śmierć jest rozbrojona, mimo że jeszcze zbiera żniwo. Dzięki temu już się nie boisz, gdy umierasz i odczuwasz pokój, ponieważ wiesz, jaka jest obietnica. Ponieważ wiesz, jaka jest obietnica. Cztery proste zastosowania dzisiejszego kazania. Karm się nadzieją, którą daje ci Ewangelia. Jako chrześcijanie nie żyjmy tylko dniem dzisiejszym, ale żyjmy ze względu na zmartwychwstanie. Po drugie, myśl o tym, rozważaj tę prawdę, głoś ją, budując wiarę swoją i innych, zyskując właściwą motywację. Po trzecie, przyjmij przez wiarę, że dzisiaj jesteś sprawiedliwy przez usprawiedliwienie, a jutro będziesz sprawiedliwy z natury. Po czwarte, celem nie jest tu i teraz, lecz zmartwychwstanie umarłych, tak jak celem nie jest żołędź, lecz rozłożysty dąb. Amen. Zapraszam do modlitwy.